Rozdział 8. Ucieczka grubej damy. Obrona przed czarną magią stała się najbardziej ulubionym przedmiotem prawie wszystkich uczniów trzeciej klasy. Prawie wszystkich, bo Draco Malfoy i jego banda korzystali z każdej okazji, by kpić sobie z profesora Lupina. Zobaczcie, w czym on chodzi, mówił Malfoy teatralnym szeptem, kiedy mijał ich profesor Lupin. Ubiera się jak nasz domowy skrzat. Poza grupką ślizgonów nikt jednak nie przejmował się tym, że szaty profesora Lupina są połatane i wystrzępione. Jego kolejne lekcje były równie ciekawe jak pierwsza. Po boginach zapoznali się z czerwonymi kapturkami, małymi, podobnymi do goblinów stworzeniami, które zwabia świeża krew i które czają się w lochach zamków i na opustoszałych polach bitew, gotowe zdzielić pałką każdego, kto się tam zabłąkał. Po czerwonych kapturkach nauczyli się walczyć z wodnikami kappa, istotami podobnymi do pokrytych rybią łuską małp, które wyciągały płetwiaste łapy, by udusić nieostrożnego wędrowca brodzącego przez leśne sadzawki. Harry mógł tylko marzyć o tym, aby i inne przedmioty były równie ciekawe i przyjemne. Najgorsze były eliksiry. Snape zrobił się wyjątkowo złośliwy i surowy, a powód wszyscy dobrze znali. Opowieść o upiorze, który przybrał jego postać w stroju babci Neville'a, błyskawicznie obiegła całą szkołę. Okazało się, że Snape nie dostrzegł w tym nic śmiesznego. W jego oczach pobłyskiwała nienawiść, kiedy tylko ktoś wspominał profesora Lupina, a Neville'a dręczył jeszcze bardziej niż zwykle. Harry'ego przerażały też coraz bardziej godziny spędzane w dusznym pokoju na szczycie wieży północnej, na odczytywaniu znaczenia powikłanych kształtów i symboli, podczas których wielkie oczy pani Trelawney niezmiennie zachodziły łzami, gdy tylko na niego spojrzała. Nie mógł jej polubić, choć w większości uczniów, a zwłaszcza uczennic, budziła szacunek graniczący z czcią. Parvati Patil i Lavender Brown odwiedzały ją na wieży podczas przerwy na drugie śniadanie i zawsze wracały stamtąd z takimi minami, jakby dowiedziały się mnóstwa rzeczy, o których nikt inny nie ma pojęcia. Kiedy zwracały się do Harry'ego, mówiły szeptem, jakby już leżał na łożu śmierci. Nikt nie lubił opieki nad magicznymi stworzeniami. Po pierwszej dość dramatycznej lekcji, następne okazały się wyjątkowo nudne. Hagrid wyraźnie utracił wiarę w siebie. Na jego lekcjach uczyli się teraz wyłącznie opieki nad gumochłonami, które były chyba najnudniejszymi magicznymi stworzeniami na świecie. A niby po co w ogóle opiekować się nimi? Zapytał Ron po kolejnej godzinie spędzonej na wpychaniu gumochłonom posiekanej sałaty do oślizgłych gardeł. Na początku października Harry zajął się jednak czymś, co wynagradzało mu nudę i mękę znoszenia tych nieprzyjemnych przedmiotów. Zbliżał się sezon Quidditcha i w pewien czwartek Oliver Wood, kapitan drużyny Gryfonów, zwołał zebranie, by przedyskutować taktykę gry w nowym sezonie. Drużyna Quidditcha składa się z 7 graczy. 3 ścigających, których zadaniem było zdobywanie punktów przez przerzucanie kafla, czerwonej kuli wielkości piłki futbolowej, przez jedną z obręczy przeciwnika na końcu boiska. 2 pałkarzy z grubymi pałkami do odbijania tłuczków, 2 ciężkich czarnych kul szybujących w powietrzu i atakujących graczy, obrońcy i szukającego, który ma najtrudniejsze zadanie, polegające na schwytaniu złotego znicza, maleńkiej skrzydlatej piłki wielkości orzecha włoskiego, co kończyło mecz i zapewniało drużynie tego szukającego dodatkowe 150 punktów. Oliver Wood był krzepkim 17-latkiem, uczniem 7 i ostatniej klasy w Hogwarcie. Gdy przemawiał do 6 zawodników swej drużyny w zimnej przebieralni na końcu ginącego w gęstniejącym mroku boiska do Quidditcha, w jego głosie pobrzmiewał desperacki ton. To nasza ostatnia szansa, moja ostatnia szansa, aby zdobyć puchar Quidditcha, mówił chodząc przed nimi tam i z powrotem. I pod koniec roku odchodzę. Już nie będę miał na to wpływu. Gryffindor nie zdobył pucharu od 7 lat. Tak, wiem. Mieliśmy bardzo parszywe szczęście, kontuzje, potem odwołanie rozgrywek w ubiegłym roku. Łód przełknął ślinę, jakby te wspomnienia przeszkadzały mu w gardle jak bolesny wrzód. Ale wiemy również, że mamy najlepszą, najostrzejszą drużynę w szkole, powiedział akcentując każde słowo, a oczy płonęły mu chorobliwym blaskiem. Mamy trzech wyśmienitych ścigających, wskazał na Alicję Spinett, Angelinę Johnson i Kitty Bell. Mamy dwóch pałkarzy nie do pokonania. Przestań, Olivier, czujemy się głupio, powiedzieli równocześnie Fred i George Wesleyowie, udając zawstydzonych. I mamy szukającego, który jeszcze nigdy nas nie zawiódł, zagrzmiał Wood, patrząc na Harego z dziką dumą. No i mnie, dodał jakby po namyśle. Uważamy, że ty jesteś bardzo dobry, Olivier, powiedział George. Super obrońca, dodał Fred. Rzecz w tym, ciągnął Wood, zaczynając znowu chodzić tam i z powrotem, że na pucharze Quidditcha już od 2 lat powinna być plakietka z nazwą naszej drużyny. Kiedy Harry do nas dołączył, byłem pewny, że mamy to jak w banku. Ale niestety nie udało się i w tym roku stajemy przed ostatnią szansą. W głosie Wooda pobrzmiewało takie zniechęcenie, że nawet Fred i George spojrzeli na niego ze współczuciem. Nie martw się, to jest nasz rok, rzekł Fred. Dokonamy tego, powiedziała Angelina. Na pewno, dodał Harry. Tak więc drużyna zaczęła ostro trenować 3 razy w tygodniu. Pogoda pogarszała się z każdym dniem. Wieczory były coraz ciemniejsze, ale Haremu ani błoto, ani wiatr czy deszcz nie były w stanie zaćmić wizji zdobycia srebrnego pucharu Quidditcha. Pewnego wieczoru Harry wrócił po treningu do wspólnego pokoju Gryffindoru zziębnięty i ledwo żywy, ale zadowolony. W pokoju wrzało jak w ulu. Co się stało? Zapytał Rona i Hermione, którzy siedzieli w najlepszych fotelach przy kominku i uzupełniali jakieś mapy gwiazd na astronomię. Pierwszy weekend w Hogsmeade, odpowiedział Ron, wskazując na kartkę wywieszoną na starej, podniszczonej tablicy ogłoszeń. Koniec października, noc duchów. Ekstra, powiedział Fred, który przelazł za Harrym przez dziurę w portrecie. Muszę odwiedzić sklep z Zonka, kończą mi się cuchnące gałki. Harry padł na fotel obok Rona, czując, że dobre samopoczucie ulatuje z niego jak powietrze z dziurawej dętki. Hermiona jakby czytała w jego myślach. Harry, jestem pewna, że następnym razem będziesz mógł, powiedziała. Wkrótce złapią Blacka, już go przecież widzieli. Black nie jest taki głupi, żeby próbować swoich sztuczek w Hogsmeade, rzekł Ron. Zapytaj McGonagall, może ci tym razem pozwoli. Harry, następny raz może być nie wiadomo kiedy. Ron, fuknęła Hermiona. Harry musi zostać w szkole. Będzie jedynym z 3 klasy, który zostanie. Poproś McGonagall. Gal Harry. Naprawdę? Tak. Chyba tak zrobię, powiedział Harry, w którym ożyła nadzieja. Hermiona otworzyła usta, aby wyrazić sprzeciw, ale w tej samej chwili krzywołap wskoczył na jej kolana. Z pyska zwieszał mu się wielki, martwy pająk. Czy on musi to jeść przy nas? Zawołał Ron, krzywiąc się z obrzydzenia. Mądry krzywołapek, sam go upolowałeś? Zapytała Hermiona. Krzywołap żuł powoli, pająka utkwiwszy niewinne spojrzenie w Ronie. Tylko nad nim panuj, dobra? Warknął Ron, pochylając się nad swoją mapą nieba. W mojej torbie śpi parszywek. Harry ziewnął. Bardzo mu się chciało spać, ale musiał uzupełnić swoją mapę nieba. Przyciągnął do siebie torbę, wyjął pergamin, atrament i pióro i zabrał się do pracy. Możesz odpisać z mojej, jak chcesz, powiedział Ron, wpisując nazwę ostatniej gwiazdy i podsuwając Haremu swoją mapę. Hermiona, która była przeciwna ściąganiu, wydeła wargi, ale nic nie powiedziała. Krzywołap wciąż wpatrywał się w Rona, poruszając nerwowo końcem ogona, a potem bez żadnego ostrzeżenia zaatakował. Psik! Wrzasnął Ron, chwytając za torbę, w którą krzywołap wbił wszystkie 4 komplety pazurów i zaczął ją wściekać. Szarpać. Puszczaj! Ty głupi bydlaku, puszczaj! Krzywołap nie puszczał, prychając głośno i wymachując wściekle przednią łapą. Ron, zrobisz mu krzywdę! Krzyknęła Hermiona. Teraz wszyscy przyglądali się tej scenie. Ron wywijał torbą wokół siebie, krzywołap zażarcie się jej trzymał, rozrywając ją na strzępy, a parszywek Parszywek wyleciał nagle przez otwór i – łapcie tego kota! – zawył Ron, kiedy Krzywołap puścił resztki torby, przeskoczył przez stół i ruszył w pogoń za przerażonym Parszywkiem. George Wesley rzucił się na Krzywołapa, ale go nie złapał. Parszywek zręcznie wyminął 20 par nóg i wpadł pod starą komodę. Krzywołap wyhamował tuż przed komodą, rozpłaszczył się na podłodze, wsunął pod komodę przednie łapy i zaczął nimi na oślep wściekle atakować. Ron i Hermiona razem podbiegli do komody. Hermiona złapała Krzywołapa w pół i odciągnęła na bok. Ron położył się na brzuchu i z najwyższym trudem wyciągnął Parszywka za ogon. Spójrz, spójrz na niego! Ryknął do Hermiony, wymachując przed nią szczurem. Sama skóra i kości! Trzymaj tego kocura z daleka od niego, dobrze? Krzywołap nie wie, że źle robi, odpowiedziała roztrzęsionym głosem Hermiona. Wszystkie koty polują na szczury, ale ten kot jest jakiś dziwny, powiedział Ron, próbując przekonać wijącego się rozpaczliwie Parszywka, żeby wlazł mu do wewnętrznej kieszeni. On usłyszał, jak mówiłem, że Parszywek jest w torbie. Ach, co ty pleciesz, odpowiedziała niecierpliwie Hermiona. Mógł go zwęszyć. Ron, przecież chyba nie myślisz, ten kot skoczył na torbę, wiedząc, że tam jest Parszywek, upierał się Ron, nie zwracając uwagi na zbiegowisko, w którym rozlegały się stłumione chichoty. A Parszywek był tu pierwszy i jest chory. I przeszedł, obrażony przez pokój wspólny, znikając na schodach wiodących do sypialni chłopców.